Teraz przechodzimy do tematów naprawdę poważnych i przełomowych. Rosja i Białoruś mają dziś podpisać umowę o współpracy wojskowej. O tym, co ona zakłada i co oznacza dla Polski, porozmawiam teraz ze Zbigniewem Parafianowiczem, reporterem Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dlaczego ta umowa ma być przełomowa?
No to jest kluczowe porozumienie, które podsumowuje bardzo długi proces tworzenia z Białorusi kolejnego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej. To nie jest tak, że ta umowa spadła z nieba dziś natychmiast i jest zjawiskiem nieoczekiwanym. To porozumienie poprzedziło co najmniej 160 aktów prawnych, które zostały podpisane pomiędzy Rosją a Białorusią, różnych deklaracji, memorandów, porozumień międzyrządowych. One dotyczyły współpracy wojska, służb specjalnych. Ostatnio w listopadzie mieliśmy finalizację porozumienia finalizację porozumienia o stworzeniu centrów szkolenia wojsk białoruskich i rosyjskich w Grodnie, obwodzie królewieckim i Niżnym Nowogrodzie. Oczywiście to nazwę centrum szkolenia należy wziąć w cudzysłów, to będą po prostu bazy wojskowe, co oznacza, że Białorusini znajdą się w obwodzie królewieckim, a Rosjanie pod Grodnem, czyli tuż przy granicy z Polską. Listopad to był też miesiąc, kiedy podpisano porozumienia, czy też zacieśniono współpracę pomiędzy Komitetem Śledczym Białorusi i Komitetem Zarządem Śledczym MSW Federacji Rosyjskiej, co oznacza no po prostu kontynuowanie tego, tej unifikacji aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rosji i Białorusi. Także krótko mówiąc, ta umowa jest puentą, która jest ważnym etapem na drodze do finalizowania budowania tego kolejnego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej.
No dobrze, ale pytanie być może kluczowe. Czy to oznacza, bo z tego co opowiadasz, to tak, że w pewnym sensie armia białoruska traci do pewnego stopnia swoją autonomię, to znaczy zostaje podporządkowana centrali w Moskwie?
Tak, o to chodzi Putinowi. Oczywiście to nie jest tak, że Łukaszenka robi to z wielką chęcią i z jakimś entuzjazmem. On od lat próbuje lawirować, żeby tej autonomii w obszarze bezpieczeństwa szczególnie nie tracić, czy też w obszarze gospodarczym. No ale Putin ostatnio jest na wznoszącej. On ma sukcesy w obwodzie donieckim im silniejszy jest Putin, tym zawsze słabszy jest Łukaszenka w tym układzie. Ta umowa, o której mówimy, ona pewnie w niejawnych załącznikach będzie miała szczegółowo rozpisane zasady dowodzenia tymi zgrupowaniami rosyjsko-białoruskimi, powoływanymi czy to ad hoc, czy na stałe. No i najprawdopodobniej chodzi o to, że będą nimi dowodzili Rosjanie, czyli krótko mówiąc, ta kompetencja białoruska zostanie utracona w dowodzeniu własnymi siłami zbrojnymi. Druga ważna rzecz to jest kwestia atomu na Białorusi. Ona też w tej umowie najpewniej zostanie doprecyzowana. Przed paroma tygodniami Putin wprowadził do nowej doktryny atomowej rosyjskiej zapis o tym, że parasol atomowy rosyjski jest rozciągnięty również nad Białorusią. I to również w sytuacji, gdy Białoruś zostanie zaatakowana w sposób konwencjonalny. To jest absolutnie przełomowe, jeśli chodzi o redefinicję tego, czym jest wzajemne odstraszanie za pomocą triady strategicznej, czyli sił nuklearnych. Tutaj oczywiście też Białoruś, ona nie kontroluje tych głowic i też w zasadzie nie może ich używać. No to jest kompetencja Rosji, to jest coś takiego jak program Nuclear Sharing, tylko znacznie bardziej rozwinięty ze strony rosyjskiej. No ale to też jest jednak mimo wszystko z punktu widzenia Polski i wschodniej flanki NATO obniżenie poziomu bezpieczeństwa na granicy wschodniej flanki NATO.
No, bo no właśnie.
Zagrożenia są przesuwane bliżej nas. Jeżeli będziemy mieli Rosjan, rosyjskie siły specjalne w Grodnie, w tym centrum szkolenia, no to jest to dla nas problem, no bo Rosjanie mogą po prostu dopuszczać się w jakiś prób prowokacji, dywersji, czy też no, podszczypywać, krótko mówiąc, NATO. Jeśli Białorusini i Rosjanie są w obwodzie królewieckim, no to nie trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym na przykład białoruscy żołnierze są angażowani do prowokacji przeciwko na przykład Litwie, po to, żeby budować to napięcie w relacjach z NATO, a przerzucać ewentualną odpowiedzialność właśnie na żołnierzy Łukaszenki.
Czyli się dobrze rozumiem, to z perspektywy polskiej oznacza to poza wszystkimi innymi kwestiami również to, że tak naprawdę i de facto to od tej chwili powinniśmy traktować granicę z Białorusią jako granicę z Federacją Rosyjską, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie wojskowe.
Tak, w sensie w wymiarze wojskowym Białoruś jest de facto obwodem wojskowym Federacji Rosyjskiej. To jest, rozmawialiśmy już na antenie RMF24 o tym, że mamy do czynienia z nową formą aneksji, jeśli chodzi o Białoruś. Ona jest pełzająca i de facto, a nie de jure, tak jak w przypadku Krymu, a z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale również Ukrainy, Białoruś jest takim pomostem, z którego wyprowadza się uderzenia, czy też w przypadku Ukrainy było to uderzenie konwencjonalne na pełną skalę od strony białoruskiej, od strony Homla, a w przypadku NATO może to być po prostu wykorzystanie Białorusi jako takiego pomostu do prowadzenia, kontynuowania czy też wchodzenia wyżej na tą drabinę eskalacyjną w wojnie dywersyjnej przeciwko NATO, w wojnie, która już trwa w gruncie rzeczy i która może być co najwyżej tylko rozwijana przez Putina. On o deeskalacji tego napięcia z Zachodem póki co nie myśli.
A dlaczego właśnie teraz? Znaczy, to jest tylko kwestia tego, że teraz akurat nadszedł taki moment, czy jednak jest to również jasny sygnał wysyłany do Zachodu i do Stanów Zjednoczonych, no, w związku ze zmianą władzy w Stanach Zjednoczonych, zmianą prezydenta, czy też no, za chwilę nastąpi zmiana w Niemczech?
To było planowane. Ta umowa zostanie podpisana mniej więcej prawie dokładnie w 25-lecie powołania Zbiru, czyli Związku Białorusi i Rosji. Te umowy, które integrują obydwa państwa, one są wprowadzane sukcesywnie z dużym wskazaniem na Putina jako na tego, który naciska na Białoruś, żeby tą integrację pogłębiać. Ale oczywiście jest to wykorzystywane informacyjnie i propagandowo przez Putina jako środek nacisku na Zachód. I on korzysta, krótko mówiąc, jakby nagłaśnianie takich wydarzeń wiąże się z tym, że on korzysta z bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze, a po drugie z kryzysu władzy i we Francji, i w Niemczech, bo w Europie mamy do czynienia z bardzo poważnym bezwładem politycznym przed wyborami w Niemczech, słabością kanclerza Scholza, no i z brakiem rządu we Francji, czyli tym kryzysem politycznym, który obserwujemy od kilku dni. To oczywiście przekłada się na słabość euro i na taką chęć Putina do tego, żeby skorzystać z tej okazji słabości Zachodu, do tego, żeby poprawić swoją pozycję, poprawić po prostu pozycję Federacji Rosyjskiej w relacjach z Zachodem.
Wróćmy na chwilę jeszcze do tej pozycji Federacji Rosyjskiej. Sergiej Ławrow w rozmowie z Takerem Carlsonem chwalił Donalda Trumpa, mówił o tym, że Władimir Putin szanuje naród amerykański, a Rosja oczywiście nie jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to jest już próba ustawiania sobie tej nowej administracji, nawiązywania z nią dialogu, czy to jest testowanie tej administracji?
To jest próba ustawiania partnera przed potencjalnymi rozmowami. Oczywiście Rosjanie mogą się jeszcze dobrze rozczarować w sytuacji, gdy nie doprowadzą do tego spodziewanego zawieszenia broni, tego, co się znajduje w planie Kelloga, czyli generała Kelloga, który jest wysłannikiem Trumpa do spraw Rosji i Ukrainy. Natomiast próbują po prostu skorzystać z okazji, żeby wyjść z izolacji, bo Trump wielokrotnie dawał do zrozumienia, że on, Putin jest jego dobrym znajomym, że ma z nim dobre relacje. Co krótko mówiąc, jeżeli Trump zdecydowałby się na spotkanie bezpośrednie z Putinem, no to obniżyłby koszty dla Rosji ataku na Ukrainę, bo wyciągnąłby Putina z izolacji międzynarodowej. Tak samo jak pobyt na spotkaniu ministrów OBWE na Malcie w przypadku Ławrowa był po prostu dość tanim wyciągnięciem go z izolacji. O to chodzi elitom kremlowskim, żeby po prostu jak najbardziej obniżyć koszty wojny przeciwko Ukrainie, co z punktu widzenia oczywiście Polski i wschodniej flanki NATO jest niekorzystne, bo im mniejsze koszty, które Rosja ponosi w związku z wojną, tym większa chęć i zuchwałość do tego, żeby zaatakować ponownie. Putin zaatakował na pełną skalę Ukrainę, między innymi dlatego, że nie zapłacił z odpowiednio wysokiej ceny za aneksję Krymu i wywołanie separatyzmu na Donbasie. No to jest oczywiste. Jeśli on będzie mógł liczyć na zdejmowanie sankcji, na kontakty dwustronne, na wyjazd na Maltę, no to siłą rzeczy będzie czuł, że wojna po prostu jest, oprócz tego, że giną rosyjscy żołnierze, jest niskokosztowa i należy używać jej jako narzędzia, skutecznego narzędzia kształtowania polityki. Temu służy ustawienie Trumpa, próba sprawienia, aby można było doprowadzić jakiegoś miłego spotkania. Samo spotkanie ewentualne Trump-Putin byłoby ogromnym sukcesem Putina jako dowód po prostu wyjścia z izolacji.
To jeszcze pytanie o samą Ukrainę. Wiemy, że ukraińska delegacja z szefem prezydenckiego biura Andrijem Jermakiem, no de facto wiceprezydentem, tak się o nim mówi, Ukrainy, choć oczywiście nie de jure, odbyła w Stanach Zjednoczonych spotkanie z przedstawicielami ekipy prezydenta elekta Donalda Trumpa. Mówi się, że to jest no, w pewnym sensie pierwszy krok Kijowa w kierunku jakichś rozmów pokojowych. To rzeczywiście może się zakończyć jakimś zawieszeniem broni? Czy Rosji na tym etapie po prostu się to nie opłaca, więc niezależnie od tego, co zrobi Ukraina, to Rosja i tak będzie prowadzić tę wojnę.
Na tym etapie pochodu przez obwód Doniecki oczywiście Rosjanie nie mają interesu w tym, żeby wygaszać tą machinę wojsk lądowych, która posuwa się do przodu. Rosjanie są w Wielkiej Nowosyłce, to jest miejscowość w południowym Donbasie, która jest 7 kilometrów od granic administracyjnych obwodu Donieckiego. Próbują wziąć w kocioł zgrupowania ukraińskie w rejonie Kurachowego. W zasadzie no im póki co dobrze idzie na Donbasie, dlaczego mieliby wygaszać tą machinę? Mają jeszcze co najmniej kilka miesięcy do ukształtowania się władzy w Waszyngtonie, żeby po prostu poczynić te zdobycze terytorialne. Nie ma interesu w tym, żeby to wszystko zatrzymywać. No Jermak jest w Waszyngtonie z oczywistych powodów. No muszą nawiązać relacje z republikanami. Ja mógłbym to porównać do sytuacji z Niemcami, tylko oczywiście to jest mniej komfortowa sytuacja dla Ukraińców obecnie. Dyplomacja ukraińska może się obrócić o 180 stopni bez żadnych konsekwencji. To jest znane w stylu uprawiania polityki zagranicznej Zełenskiego. Oczywiście oni na finale kampanii w Stanach postawili na demokratów i Bidena, ale to nie oznacza, że nie mogą się odwrócić o 180 stopni i na przykład pomóc Trumpowi ustalić fakty na temat kariery Huntera Bidena i firmy Burisma nad Dnieprem przed 2019 rokiem, czyli krótko mówiąc dać kompromaty na syna Bidena. To wydaje się być realne zupełnie, żeby się wkupić w łaski republikanów. Tak samo było z Niemcami. No Niemcy przecież mieli wręcz zamrożone relacje z Ukraińcami po lutym 2022 w związku z tym, że niewystarczająco zaangażowali się w obronę Ukrainy, co nie zmienia faktu, że potem nastąpił zwrot o 180 stopni i porozumienie z Niemcami. Ukraina jest państwem oligarchicznym, opartym o biznes i myślenie w kategoriach portfolio, czyli inwestowania w zasadzie w każdego potencjalnego partnera. To jest tak jak w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Oligarchowie inwestują w wielu polityków po to, żeby później zainwestować więcej w tego, który ma największe szanse. I to robi teraz Jermak w przypadku Amerykanów. No pytanie, czy Amerykanie będą chcieli ulec czarowi po prostu Jermaka.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, reporter Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.